Tak, proszę Państwa, Radio Gdańsk, dokładnie 8 minut po godzinie 9. Witam Państwa, Marek Lesiński, komentarze w Radiu Gdańsk. Zaczynamy dzisiaj w towarzystwie, jak zawsze, zacnym. Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Doktor Marcin Wiszowaty, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry Państwu.
No to tak a propos konstytucji i tego, co daje ta konstytucja, daje na przykład możliwości ogłoszenia referendum przez prezydenta, tak? Ale nie mówi o ilości pytań, prawda, zawartych w takim referendum, że maksymalnie, nie wiem, 3, 2, czy może 10?
Nie mówi o kwestii pytań.
Czyli z punktu widzenia konstytucji możliwe jest dopisanie kolejnych pytań, o których domaga się na przykład Prawo i Sprawiedliwość.
Dopisanie, w jakim sensie to jest pytanie?
Dopisanie do tych pytań, które już zostały w jakiś sposób zasygnalizowane, co do referendum, które ma się odbyć 6 września.
Czyli mam wygłosić teraz opinię.
Poprosimy o krótką opinię.
No krótka opinia to będzie trudne. Zauważyłem, że trwa dyskusja na temat tego, co to teraz zrobić z tą propozycją, bo festiwal pomysłów wciąż trwa, został otwarty razem z ogłoszeniem tego referendum w dosyć zaskakujących okolicznościach, jak wiemy. Teraz pojawia się nowy problem dotyczący rozszerzenia pytań, które zostały już zarządzone. Pomysł był również na odwołanie referendum w ostatniej chwili. Ja powiem, proszę Państwa, po tym, co się wydarzyło, albo co się ostatnio wydarza w naszym kraju, trochę ze studentami żartowałem, że wszystko jest możliwe. Że konstytucja bardzo wielu, mam wrażenie, politykom do niedawna przeszkadzała, już przestała. Czyli zauważyłem, że pewne decyzje zaczęły być podejmowane nie do końca z uwzględnieniem faktu, że są pewne konstytucyjne ograniczenia. Dwa poglądy na temat możliwości poszerzenia zakresu referendum. Pierwszy mówi, że absolutnie jest to niemożliwe. Drugi mówi, że jest to możliwe, ale w drodze zorganizowania drugiego referendum, to znaczy zarządzenia, czy to znowu decyzją prezydenta za zgodą Senatu, czy przez Sejm, tego typu głosowania publicznego i dodania tych dodatkowych pytań w dowolnej ilości. Ja uważam, że jest jeszcze trzecia możliwość. Gdyby prezydent, oczywiście bardziej uważam, że jest ona teoretyczna, o czym powiem za chwilę dlaczego, gdyby prezydent zarządził referendum ponownie, tym razem z dodaniem pytań, czyli byłoby to kolejne postanowienie, no nie można by było zorganizować dwóch referendów tego samego dnia na te same pytania. W związku z czym wydaje mi się, że to by była trzecia możliwa opcja. Tylko tu się pojawia problem Senatu. Senatu, który jest zdominowany przez Platformę Obywatelską i można z góry powiedzieć prawie, że z pewnością, że na zarządzenie takiego referendum by się nie zgodził. Natomiast ponieważ od samego początku temu referendum towarzyszy atmosfera trochę śmieszności, trochę podejrzeń o jego niekonstytucyjność, to nie dziwię się troszkę partii opozycyjnej, że chyba kontynuuje taki trochę z jednej strony festiwal żartowania sobie na temat referendum. Chociaż Grecy, jak wiadomo, przesunęli tą granicę śmieszności już do maksymalnego pułapu, ponieważ zarządzili referendum, które już nazywane jest referendum stryknięcia palcami, czyli w zasadzie z dnia na dzień prawie, że ono odbywa się przecież w niedzielę po kilkunastu dniach od jego ogłoszenia, co już jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju przekroczeniem granicy pewnego cynicznego podejścia do referendum. Natomiast u nas tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie jest to próba kontynuacji z jednej strony tego pokazywania, że jednak demokracja bezpośrednio wykorzystywana jest w sposób dosyć cyniczny, a z drugiej strony, tak jak mówię, nie dziwię się partii opozycyjnej, że próbuje tutaj coś ugrać, jednocześnie przedstawiając pytania, które wcześniej zostały odrzucone przez partię rządzącą, czyli stawiają trochę pod ścianą.
Ale
jest to ciekawe politycznie, ale nie ma
wspólnego z konstytucją. Czy referendum jest aktem cynicznym, czy może jednak przecież jest pewnego rodzaju jeszcze większą legitymacją dla działań, które ktoś rządzący podejmuje w imieniu rządzonych, no bo jednak został tym jakimś tam suwerenem, prawda, został wybrany, ale tutaj potrzebuje jeszcze większej legitymacji. Tak a propos referendum greckiego, ja słyszałem we wszystkich wypowiedziach polityków greckich, tych, którzy opowiadają się za tym, że to jest właśnie istota demokracji. Istota demokracji, która na przykład sprawdza się w Szwajcarii, tak, gdzie tam większość...
Muszę się sprzeciwić, znaczy nie porównujmy Grecji, a tym bardziej Polski, albo Polski, a tym bardziej Grecji. Szwajcarii. No to jest bardzo często używany argument, no, ale że Grecja, w Szwajcarii
przepraszam,
są
to
referendum.
Jest matecznik demokracji, można powiedzieć. Tak, Grecji, Agora,
zwróćmy uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Czy panowie wiedzą, które to będzie referendum w Grecji, które teraz będzie się organizowane w niedzielę? Chodzi mi o Grecję pod rządami obecnej konstytucji z 1974 roku.
Nie chcę ryzykować, ale chyba to było ich bardzo niewiele.
Pierwsze. Tak, nie było ani jednego. No taka po roku. Tak. Po drugie, jeżeli chodzi o referendum, to jest to instytucja uznawana za instytucję tak zwanej demokracji deliberatywnej, czyli poprzedzonej dialogiem, rozmową, przedstawieniem argumentów przez stronę, następnie podjęciem decyzji. Jaką decyzję można podjąć na pytanie, czy jesteś za aktualną propozycją pomocy, czy też propozycją kolejną przedstawioną przez państwa Unii Europejskiej Grecji, kiedy tak naprawdę mało kto jest w stanie wytłumaczyć, na czym polega ta propozycja.
No właśnie.
I teraz pytajmy się narodu. Ja uważam, że jest to cyniczne, ponieważ jest to po pierwsze unikanie odpowiedzi na pytanie, co politycy często robią. Po drugie, jest to próba legitymizowania jakiejś decyzji, czy właśnie zrzucenia na społeczeństwo decyzji w danej sprawie i stwierdzenia, dobrze, myśmy chcieli inaczej, ale społeczeństwo tak postanowiło, więc jesteśmy
ale
do tego.
Wszystkiego tego, o czym panowie mówicie, dla mnie, obserwatora, niespecjalisty konstytucji, wyłania się prosta konkluzja. Jest to typowa rozgrywka polityczna, zarówno w Polsce, jak i w Grecji. Grecy, a właściwie rząd grecki, łącznie z ministrem finansów, który podobno jest specjalistą od teorii gier, postanowili zaszachować Unię Europejską, Brukselę i Berlin, myśląc o tym, że być może straszak referendalny spowoduje zwiększenie stanowiska Brukseli. Okazało się, że pani kanclerz Merkel z zimną krwią postanowiła przeczekać i zmusić Greków do podjęcia decyzji i zgadzam się w 100% z tym, że dla bardzo wielu osób, tym bardziej, że widziałem to pytanie, przynajmniej optycznie, to jest jakieś żartobliwie mówiąc, jedno zdanie, które jest złożone z kilku zdań. To znaczy, to bardzo długie, skomplikowane pytanie, które mam wrażenie dla wielu Greków nie będzie zrozumiałe, tak samo chociaż jakby Jowy w Polsce, bo jest to oczywiste, że może postawić dużo na to, że jak się zapytamy normalnego mieszkańca Gdańska, na czym tak naprawdę JOW-y polegają, to okaże się, że bardzo, bardzo wiele osób nie będzie w stanie nam tego wytłumaczyć. W związku z tym jest to ewidentnie rozgrywka polityczna w Grecji między rządem a Europą, czyli Brukselą, a w Polsce dopisywanie pytań do, nazwijmy to, prezydenckiego referendum jest ewidentnie tak jak to któryś z komentatorów nazwał, świetną pozycją do ataku na rząd, bo będzie teraz można krytykować prezydenta że nie ma chęci dialogu społecznego, tak, że ignoruje 6 milionów głosów obywateli, a przecież powinien wziąć to pod uwagę.
To na chwilę zawiesimy, jeżeli pan profesor pozwoli.
Oczywiście.
A później wrócimy jeszcze do dyskusji. Zapraszam.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Komentarze w Radiu Gdańsk, a ja tutaj przytoczę te długie pytanie z referendum greckiego. Uwaga. Czy plan porozumienia przedstawiony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy na spotkaniu Eurogrupy 25 czerwca 2015 roku, składający się z dwóch części i stanowiący ich jednolitą propozycję, powinien zostać zaakceptowany?
No... No nie, no to od razu narzuca się prosta uwaga. No. Jest to,
może to, przepraszam, po grecku lepiej brzmi. No.
To kabaret, no. Powiedzmy sobie jeszcze, bo ja być może nie doceniam Greków i myślę, że oni doskonale wiedzą, co się stało 25 czerwca. Znają każde ustalenie między rządem a Unią Europejską, rządem Grecji. Ale ja mam wrażenie, że tam są przede wszystkim emocje. To, co się widzi w telewizji, te krzyki starszych Greków, emerytów, którzy mówią, że nie mają co jeść, nie mają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ten rodzaj emocji jest w polityce przede wszystkim materiałem, czy tym paliwem napędzającym działania. I nikt się nie będzie, generalnie rzecz biorąc, nad istotą pytania zastanawiał. Ale z drugiej strony mam też jakąś intuicję, która mówi, że oni sami nie będą wiedzieli tak naprawdę, co zakreślić, tak czy nie, tak?
Ten spór w Grecji trwa, związany z tym, czy te propozycje, które narzuca im Europę, które są kojarzone jako kaganiec, jako konieczność dalszego zacieśnięcia pasa, to jest jakby tutaj się ta odpowiedź, jakby przyjęcie tych ustaleń, to jest jakby dla nich jakby to może oznaczać. No a wariantem alternatywnym jest wyjście ze strefy euro, tak? I oczywiście to pytanie nie jest tak sformułowane wprost, jakbyśmy tutaj teraz mogli je przedstawić, ale do tego de facto to prowadzi, więc moim zdaniem ta dyskusja w Grecji trwa. Widzieć, co się dzieje w Atenach i ile osób przychodzi, to wbrew pozorom nie po to, żeby protestować przeciwko złej Unii Europejskiej, tylko za tym, żeby w Europie pozostać. Więc ten wynik moim zdaniem to nie jest oczywisty, co zrobią.
Bo tak naprawdę to jest referendum za to, czy być w Unii Europejskiej, dokładnie, czy nie. Zresztą, przepraszam, że Mikołaj wejdę słowo, Beata Płomecka, która gościła Via Łącza, tutaj u nas w Radiu Gdańsk, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, zwracała uwagę, że to jest że w tej chwili chyba jedyny prawny, że konsekwencją wyjścia z tego systemu monetarnego, tak to nazwijmy, jest jedyną możliwą tą furtką wyjścia, tak. Jest wyjście z Unii Europejskiej, bo tak. I inne przepisy na to nie pozwalają. I to
ja
jest taka konsekwencja.
Zgadzam się z tym, że oczywiście, że to pewnie powinno być...
A to już jest prostsza chyba decyzja referendalna. Czy jesteś za Unią?
Powinno być tak, że tego czasu powinno być więcej i pewnie byśmy oczekiwali, żeby Grecy mogli tą dyskusję prowadzić w sposób spokojniejszy, tak, z pewnym przygotowaniem i w spokojnej debacie. Natomiast trudno abstrahować od tego, co widzimy tam obecnie na ulicach tej sytuacji, w której są wybrali takich polityków, jakich wybrali. Wybrali jakby tych, którzy kusili Greków tą pewną wizją antysystemowości. No i teraz albo konsekwentnie pójdą dalej tą drogą, albo jednak zapanuje tutaj pewnego rodzaju orzeźwienie i otrzeźwienie.
Tak, i to jest bardzo ważne, jeszcze jeden argument, albo informacja, o którym państwo może nie wszyscy słyszeli, a specjaliści od finansów mówią, że jeżeli Grecja postanowi wrócić do drachmy, to nastąpi urealnienie wartości gospodarki i pieniądza greckiego, które będzie warte 1/3, jedna drachma będzie warta 1/3 euro, tak? Czyli jeżeli ktoś ma tam powiedzmy milion, to się okaże, że ma raptem 300 tysięcy i Grecy o tym wiedzą. Czyli de facto to oni nie dość, że będą mieli wiele kłopotów, to tak naprawdę ich majątki spadną o 2/3. Oni też tego nie chcą, prawda?
Dobrze, a wróćmy teraz na nasze podwórko referendalne. Tak. Że tak powiem, mówiliśmy o tym, że teoretycznie i praktycznie możliwe są wszystkie scenariusze, tak. Nie wiem, dopisywania, ogłaszania.
Nie dopisywania może, bo to jeżeli już upraszczamy. Nie można teraz po ogłoszeniu zarządzenia przez prezydenta tego referendum, po ogłoszeniu tego zarządzenia, nie można teraz oczywiście niczego dopisywać, bo ono już zostało opublikowane. Natomiast istnieje możliwość prawna, ja już nie chcę oczywiście teraz szczegółowo tłumaczyć, jak to jest możliwe. Istnieje kilka możliwości, aby poszerzyć zakres pytań, które zostałyby zadane 6 września. Jest to możliwe. Potrzebne są pewne kroki, które należy podjąć, ponieważ na pewno nie jest to możliwe właśnie w formie dopisania. Czyli trzeba by było taką czy inną procedurę przejść od nowa i w tej procedurze wzięliby udział posłowie lub senatorowi, no i oczywiście sam prezydent, który musiałby też wyrazić wolę polityczną, więc tak naprawdę pamiętajmy też o tym, że nie jest to, że chowanie się za przepisami w tym przypadku jest moim zdaniem wprowadzaniem ludzi w błąd.
A moim zdaniem tutaj ten plan, ten ogłoszenie planu politycznego związanego z poszerzeniem listy pytań na to referendum, które jest planowane 6 września, jest wyłącznie grą polityczną, która ma w pewien sposób pomóc też PiS-owi zamącić wodę wokół tego pytania, być może sprowadzić w ogóle do tego, żeby zapanowało jakieś generalne zniechęcenie, gdyż pamiętajmy, że pytanie związane z jednomandatowymi okręgami wyborczymi jest trudne dla PiS-u, który za tym rozwiązaniem nie jest, tak? Pamiętajmy debatę przedwyborczą związaną z debatą między z sytuacją wyborczą, kiedy zarówno Komorowski, jak i Duda walczyli o głosy Kukiza, więc dzisiaj jakby w trudnej sytuacji stawia PiS sytuacja, w której musieliby jednoznacznie powiedzieć, głosujcie przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym. Pojawiło się pytanie 3, potem może inna partia powie, no to jeszcze zapytajmy o to i z tej listy takich jakby jakiegoś planu referendalnego można dyskutować, czy to było potrzebne, czy nie, czy to jest dobry motyw, natomiast zostało ogłoszone i moim zdaniem próba teraz tego rozszerzania jest tylko i wyłącznie grą polityczną i prezydent Duda będzie miał okazję, żeby podobne inicjatywy przeprowadzić jeszcze, tak, jeśli będzie uważał, że warto pytać obywateli częściej, będzie miał taką możliwość. Moim zdaniem próba takiego doczepiania się, tak, jakby wskoczenia jeszcze na tą łódź, która gdzieś już tam odpłynęła, jest nierozsądna i trochę dziecinne.
To podajmy, że
mi się, przepraszam bardzo,
oczywiście.
Już oddaję głos, dlatego też bardzo mi się podoba odpowiedź pana prezydenta, która jest szeroko komentowana i chyba ma tyle samo zwolenników, co też ludzi, których oburzyło. Dopisywać można się do wycieczki albo do pamiętnika. Powtórzyłem literalnie i się z tym zgadzam. Wykorzystywanie tego w tak cyniczny sposób, czyli tej próby pomniejszenia znaczenia tego, albo w ogóle zbudowania sobie pozycji do ataku na...
Tylko, panie profesorze, przypomnijmy, że pan prezydent też nie był orędownikiem, umówmy się, w ogóle tego referendum, prawda? I tylko nagle stał się orędownikiem.
No tak, ale
po nie najlepszym wyniku.
Ale to jest oczywiste, no, mamy pierwszą turę, mamy wynik, chcemy walczyć o wyborców Kukiza. Już oddaję głos. No to, robimy to, co możemy. No, wymyślamy różne strategie.
No to ja w takim razie audiatur et altera pars, czyli albo minutki, no co nie, to w takim razie ja potrzebuję więcej.
No dobrze, no to te pół minutki albo więcej trochę to jeszcze po skrócie i wtedy skończymy.
Dobrze.
Na razie z referendum.
Ja tylko w takim razie, jeżeli pół minutki, tylko powiem tyle, że no, podajmy również argumenty drugiej strony, bo myślę, że jest to zbyt jednostronne to, co zostało powiedziane. Ja bym to chętnie zrobił po przerwie.
No to jeszcze mały aneks po przerwie.
Radio Gdańsk. Na nowo.
Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Leciński, witam ponownie. Dzisiaj komentuję te wydarzenia, które na bieżąco się dzieją, działy i pewno jeszcze dziać będą w najbliższej perspektywie wraz z doktorem Marcinem Wiszowatym z Uniwersytetu Gdańskiego, profesorem Sławomirem Witkowskim z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Mikołajem Chrzanem, redaktorem naczelnym, dodajmy, Gazety Wyborczej Trójmiasto. Zanim niezbędny aneks do jeszcze rozmowy referendalnej, tylko informacja dla tych, którzy poruszają się po obwodnicy, że obwodnica w korku od Osowej, a może i wcześniej w kierunku Karwin, a na wysokości Karwin stoi policja, pomoc drogowa i 3 samochody na pasie awaryjnym. I to jest prawdopodobnie wytłumaczenie tego korka, który, przypomnę, od Osowej, także ci, którzy zamierzają się tam wbijać, to może niech pojadą przez Chwaszczyno do Gdyni i tam spróbują od Chwaszczyna dojeżdżać do Gdyni. A my wracamy do niezbędnego aneksu jeszcze dotyczącego czekających nas referendów. Doktor Marcin Wiszowaty.
Dziękuję bardzo. Więcej niż pół minutki. Szanowni Państwo, po pierwsze, jeżeli chodzi o argumenty, które były tutaj przytoczone, powiedzmy również o argumentach drugiej strony, czyli argumentach mówiących o tym, że po pierwsze, skoro już mamy wydać te 100 milionów, to wydajmy je na kilka pytań, bo tak naprawdę można powiedzieć, że jedno pytanie będzie w takim razie tańsze, upraszczając. Po drugie, pytania, które mają być upraszczając, dodane. To są pytania, które próbowano zadać wcześniej, a które, jak wiadomo, no, nie spełniły zdaniem decydujących wymaganych przesłanek i w związku z tym ta propozycja została odrzucona, bo tak naprawdę nie ma nowej kwestii i o lasach państwowych, i o wieku emerytalnym, i o sześciolatkach chciano referendum przeprowadzić. Więc tutaj tak naprawdę myślę, że ten zabieg jest dosyć sprytny, a jednocześnie no, wydaje mi się, że nawet bardziej szanuje odbiorcę czy wyborcę niż w pierwszym przypadku, w którym te pytania jakoś tam wrzucono, można powiedzieć, w ostatniej chwili w trakcie kampanii wyborczej. Natomiast inna kwestia jest moim zdaniem istotna, jeżeli już mówimy o Grecji i o Polsce. Uczmy się na cudzych błędach albo na cudzych przykładach i jeżeli mówimy o referendum wciąż jako instytucji, którą chcemy uratować w Polsce i wydaje mi się, że warto i zdjąć z niej to odium instytucji używanej cynicznie przez polityków, żeby spychać na naród odpowiedzialność albo żeby tak naprawdę nie pytać ich pytając, to powinniśmy, na co ja cały czas czekam, rozpocząć rzetelną debatę na temat problemów, które rzeczywiście legły u podstaw referendum, które ma się odbyć we wrześniu. Nie ma w ogóle rozmowy. Jest ciągle przepychanka, jest mydlenie oczu, są skróty myślowe. Nie ma tej debaty. Nie pozwala się Polakom posłuchać tak naprawdę o tym, czego to referendum dotyczy. I tu się pojawia, byłem półtora tygodnia temu w Fundacji Batorego w Warszawie na spotkaniu na temat referendów. Wysłuchiwaliśmy tam opinii socjologów, prawników, politologów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, znawców tematu, dziennikarzy. I powiem szczerze, że z tej dyskusji wyłaniało się dosyć niepokojący obraz. Część rozmówców, uznając się za elitę, uważała, że resztę nie należy dopuszczać w ogóle do głosu, z pewną pogardą, co było dla mnie, mówiąc szczerze, lekko przerażające. Stwierdzano, że w ogóle naród w zasadzie nie powinien być pytany o nic. Inna grupa mówiła, że za wszelką cenę trzeba zrobić wszystko, żeby referendum się odbyło, żeby zmniejszyć nawet wymaganą frekwencję po to tylko, żeby to referendum się udało, ponieważ istnieje obawa o to, że po prostu będzie za niska frekwencja we wrześniu. Zresztą te pytania, o których mówiliśmy, według badań, o których czytałem, mają zwiększyć frekwencję, ponieważ może się zwiększyć liczba osób zainteresowanych pójściem na referendum,
jeżeli pojawią się pytania. Tak,
te dodatkowe pytania mają też, według badań, mogą też zwiększyć frekwencję, no ale oczywiście nie za wszelką cenę. I trzecia kwestia, jako podsumowanie tej mojej wypowiedzi, bo nie chciałbym też mówić za długo, to jest propozycja. Ja uważam, że jeżeli chodzi o referenda ogólnokrajowe, problem, jaki mamy z trzema pytaniami, nawet jeżeli to potwierdzam, moim zdaniem przynajmniej dwa z nich są zadane w sposób niezgodny z ustawą, ponieważ niejasny. Pierwsze jest poważnie wątpliwe, jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjne, swoje zdanie podtrzymuję, ale jeżeli założymy na chwilę, że sformułowalibyśmy je prawidłowo, to wątpliwości, które się wokół nich pojawiają, to są wątpliwości, które świadczą raczej o tym, czy też podważają słuszność referendów ogólnokrajowych na takie tematy. Skupmy się na referendach lokalnych, wykształćmy w ludziach ten odruch, ale traktujmy ich poważnie, bo jeżeli nie będziemy traktować poważnie wyborców, nie będziemy traktować poważnie narodu, nie dziwmy się, że skala oporu i ta antysystemowość będzie wzrastała. Ja się szczerze powiedziawszy nie dziwię. I panie profesorze, to nie chodzi o opinię konstytucjonalisty, ale o opinię obywatela. Tak samo pan ma prawo powiedzieć, czy panu się podoba sytuacja, w której będzie pan zapytany o coś, co do czego tak naprawdę nie do końca pan wie, jakie jest pytanie i jaka jest potencjalna odpowiedź. Bo obecnie uważam, że nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, o co tak naprawdę będzie się nas pytać. I to jest moim zdaniem skandal.
Znaczy, kończąc wątek, panie profesorze...
Ale jedno zdanie.
No
ja z ogromnym zaciekawieniem i uwagą wysłuchałem tego, co powiedział pan doktor i się w sumie zgadzam, poza może jedną wątpliwością co do czystości intencji PiS. A mianowicie, proszę mi powiedzieć, dlaczego tego po pierwsze na początku kwestionowano konstytucyjność tych pytań, a po drugie, dlaczego wcześniej nie zgłoszono tych pytań, kiedy tak na dobrą sprawę ważyły się losy tego referendum. Należało wtedy bardzo szybko zaproponować swoje pytania, a nie teraz po to, żeby tak na dobrą sprawę, tak jak mamy komentarze, mówić przede wszystkim o tym, że prezydent Komorowski jest pełen buty i arogancji i że nie akceptuje woli 6 milionów obywateli.
Uważam, że to jest manipulacja. Nie zostało to jakby wtedy zaakcentowane, bo po prostu 3 razy wcześniej wnioski o referenda, za którymi na przykład optował PiS, zostały odrzucone. Te, przypomnijmy, dotyczące sześciolatku, dotyczące
lasów dotyczące wieku emerytalnego, tak?
Jest to pewnego rodzaju niewiara. Natomiast kończąc, chciałem tylko powiedzieć, że
pytanie zostaje.
Że referendum, tak, czy chcemy, czy nie, to ono wypada w okresie przedwyborczym i po prostu te barwy kampanii będą się siłą rzeczy narzucały na podejście każdej ze stron zaangażowanych w wybory, a to są siły polityczne, które chcą wygrać wybory albo nie przegrać troszeczkę później, prawda? Więc te referendum zawsze będzie miało taki posmak i będzie do tego wykorzystywane, a nie...
Pytanie, czy takie nosi w ogóle mają sens, referendum ogólnokrajowe?
Ale zostało ogłoszone...
Czy to nie jest tak, że po prostu jest to instytucja wymyślona, od samego początku wymyślona sztucznie przez twórców pomysłu na referendum, ale która sprawdza się w maleńkich społecznościach w Genewie Jana Jakuba Rousseau, ale nie sprawdza się w Hiszpanii, nie sprawdza się w Polsce, nie sprawdza się w dużych krajach, gdzie po prostu najnormalniej w świecie ludzie mają podejmować decyzje na tematy, na których się kompletnie nie znają. Ale i to nie jest zarzut. Po prostu mają prawo się nie znać.
Panie doktorze, ale zapytam o jedno. Załóżmy, jest referendum. Padają odpowiedzi. Czy to jest wiążące dla rządzących?
No oczywiście, że tak. Tylko, że teraz pytanie... Tylko, że panowie, no proste pytanie. Jeżeli pytanie jest skonstruowane w ten sposób... Oczywiście, że tak. No jeżeli spełnimy wymogi formalne. Ale jeżeli jest pytanie, które brzmi, czy jesteś za dalszym finansowaniem partii politycznej... za finansowaniem na dotychczasowych zasadach, no to jest pytanie, które umożliwia po pierwsze zwiększenie finansowania z budżetu, zmniejszenie finansowania z budżetu i likwidację finansowania z budżetu. Więc odpowiadając tak na to pytanie, albo nie na to pytanie...
Nie odpowiadamy w
tak,
ogóle.
Ale nie wiemy, jaki będzie efekt. I to jest moim zdaniem manipulacja i to jest bardzo nie fair wobec nas, ponieważ wmontowuje się nas podejmowanie decyzji, które jeżeli ktoś będzie chciał być porządnym obywatelem, pójść zagłosować, bo jest po prostu rzetelnym obywatelem, jest stawiany w sytuacji i to jest moim zdaniem zachowanie niewłaściwe, delikatnie rzecz biorąc.
A 2 stulecia temu, wieszcz polski prosił i postulowałby język, powiedział to, co pomyśli. W prosty sposób powiedział to, co pomyśli głowa.
Ale oczywiście, wracając do tego...
Panie redaktorze Mikołaju, jeszcze wrócimy, bo może za tydzień będziemy podsumowywali referendum w Grecji, a będziemy cały czas jeszcze przed referendum w Polsce. A teraz taki temat, myślę, że bliski, szczególnie pomorzanom i tym wszystkim, którzy są miłośnikami smacznego jedzenia w prostych, niedrogich miejscach, czyli barach mlecznych. Słyszeli panowie, że słynny słupski bar PSS z Połem Poranek, przynajmniej na razie uciekł spod toporu fiskalnego i nie musi zwracać dotacji. Czy to efekt wizyty Ewy Kopacz w Słupsku, że tak się wszystko cudownie nagle zostaje, te problemy finansowe, nie tylko mieszkańców Słupska, ale
i miasta. Mam nadzieję, że to pytanie zadane z żartobliwie jedynie, tak? No bo jaki może mieć wpływ wizyta na...
Mniej więcej w tym samym czasie.
Działa teoria układu.
Tutaj centralnego sterowania. Ja jednak nie wierzę. Nie wierzę NSA. Tutaj jakby wiemy, że to jest bardzo skomplikowana materia związana z dopłatami do barów mlecznych, które były przez rząd utrzymywane. Czyli że właściciele barów mlecznych w wyniku tych wyjątkowo skomplikowanych zapisów mieli możliwość sprzedawania pewnych dań po określonych cenach. Wiadomo, że potem zaczęto masowo to kontrolować. Okazało się, że to niekoniecznie było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Właściciele barów tłumaczyli, że to było też akceptowane, bo ja też o takich przypadkach słyszałem. Moim zdaniem jakby najważniejsze jest to w tej sprawie, tak jakby cieszę się, że ten bar, że słupski bar przetrwał, to jest najważniejsze, tak jakby, że ludzie cały czas gdzieś, którzy tam mają pracę, jedni mają pracę, drudzy mogą dalej z tego baru korzystać. Natomiast cały czas moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby rozstrzygnąć i zdecydowanie uprościć system wspierania takich placówek. I to jest klucz. Nie ten wyrok, który wiadomo jest tutaj pewnie bardzo złożoną sprawą, którą pan doktor, nie wiem, czy to nam będzie mógł bardziej objaśnić, co zostało tam, na jakiej podstawie zostało to odrzucone. Natomiast uważam, że całą istotą problemu jest to, żebyśmy sobie jasno odpowiedzieli, czy jako kraj chcemy wspierać. Ja uważam, że w jakiś sposób takie wsparcie dla barów mlecznych, miejsc, gdzie jest
dla
tego
barów,
tanie...
przypomnijmy, które są atrakcją turystyczną, opiewaną w zagranicznych.
Tak, oczywiście, że to jest jakby stają się taką atrakcją, bo część z nich ma długą historię, część jest też nowa, bo też są nowe lokale, które działają na tych zasadach. Natomiast no, to jest też, pamiętajmy, w jakiś sposób wsparcie dla tych ludzi, którzy są mniej zamożni i też może dzięki nim też jest to dostępne jedzenie, więc
ale
jakby
to
dla mnie kluczem jest
to. Na razie Unii,
no dlatego mówię, dlatego cała ta sprawa jest jakby. Dokładnie, cała ta sprawa jest moim zdaniem to jest jakby tylko wycinek tego całego skomplikowanej sytuacji z tymi dopłatami. Moim zdaniem ja też się trochę zapoznawałem. Pamiętamy te wszystkie historie związane tam pieprz, sól, tak? Czy to można solić, czy nie można, bo wtedy jest danie nie może być z niższą ceną. Moim zdaniem system powinien być prostszy, ale powinien być w jakiś sposób utrzymany. I kibicuję tutaj gratulacje dla słupskiego baru Poranek, że tam wygrał tę batalię, aby jak najdłużej tam można było korzystać.
Po pierwsze, zacznijmy od tego, że dzisiaj starałem się i wczoraj wieczorem ustalić, kto wydał ten wyrok i połowa mediów donosi, że Naczelny Sąd Administracyjny, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny
to
za mało.
Sąd Administracyjny
tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a nie Naczelny Sąd Administracyjny, to dosyć istotne, bo gdyby ktoś szukał tego orzeczenia, no to oczywiście nie znajdzie.
Jak NSA by wydało, to już by było chyba pozamiatane.
Więc to taka uwaga ogólna, że jeżeli słuchają nas jacyś autorzy portali, to żeby poprawili błędy na swoich stronach. Natomiast wracając do meritum sprawy, no więc sprawa jest interesująca z tego powodu, że z jednej strony, zgodnie z rozporządzeniem, BAR popełnił błąd. Natomiast całe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczyło zupełnie innej kwestii. Główną podstawą orzeczenia, o czym mówiła pani sędzia, czy pani sędzina, była sytuacja, w której z jednej strony dyrektor Izby Skarbowej udzielił pewnej informacji, poinstruował BAR w pewien sposób, zresztą dodajmy niezgodny z prawem, a następnie zmienił zdanie i zaczął egzekwować obowiązki wynikające z rozporządzenia wbrew temu, co wcześniej powiedział. Czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął w obronie tak naprawdę podatnika w celu, czy też powołując się na prawo zaufania obywatela do państwa reprezentowanego przez organ. I to jest bardzo ważne. Zapomnijmy o soli i pieprzu, bo tak naprawdę zgodnie z tym rozporządzeniem dotacje dotyczą nie przypraw, ale posiłków i tutaj po prostu ta interpretacja urzędowa była błędna. Tylko chodzi dla mnie o bardzo optymistyczną informację polegającą na tym, że sąd niezawisły, niezależny stanął w obronie zasad. I tak naprawdę pomylił się urzędnik. Dodajmy, że w ten sposób jakoś tam można powiedzieć, że naraził państwo na straty, ale co bardzo istotne w tym przypadku, wygrały zasady, co mnie bardzo cieszy.
I tutaj można
powiedzieć... No, temat referendum.
Właśnie, dokładnie, bo to chciałem powiedzieć. Tak. I mam wrażenie, że to trzecie pytanie postawione przez prezydenta, no, na nie już uzyskaliśmy odpowiedź, prawda?
Znaczy, już nawet weszło przed referendum praktyka.
Życie.
A więc wszystkie wątpliwości na rzecz obywatela są rozstrzygane na korzyść obywatela. Czyli w tym momencie 130 osób, bo tyle z tego, co pamiętam, stanowi tą ekipę.
Tylko tu nie było wątpliwości, to jest problem, tak? Po prostu doszło do, z tego, co mówi sąd, bo ja też nie znam sprawy szczegółowo, no ale oczywiście opieram się na tym, co dowiedziałem się o samym tym orzeczeniu. No więc zwrócono uwagę na fakt, że po prostu doszło do wprowadzenia podatnika w błąd, zdaniem sądu. I to jest problem, tak? Dlatego to była podstawą do uchylenia decyzji dyrektora Izby Skarbowej, który oczywiście kierował się, też miał swoją argumentację, mówił o tym, że on uważa, że jego obowiązkiem nie jest zainstruowanie w tym przypadku, że on ma obowiązek dbania o to, aby doszło do prawidłowego rozliczenia dotacji. Sprawa jest powiedzmy niejednoznaczna, tak bym powiedział. Na pewno nie jest to kwestia,
jest
która
to
jest zakończona merytorycznie.
Żaden, na który można się powoływać.
Myślę, że nie. Trwa jeszcze inna sprawa, dodajmy, no tak, która tam komentatorzy mówią, że pewnie zostanie wcześniej umorzona tam z powodu też i długości czasu, jaki zabrało, czy zabiera wciąż jej sfinalizowanie. Natomiast fakt faktem, że też myślę, że warto by było, aby do przestrzeni publicznej dotarła informacja, że nie chodzi o sól i pieprz, tylko chodzi właśnie o relacje podatnika z tym przypadku z Izbą Skarbową i sąd staną po stronie podatnika, co nie jest to takie rzadkie, ale z drugiej strony myślę, że to jest dobra informacja na 9 rano w czwartek, że wojewódzkie sądy administracyjne, zresztą nie po raz pierwszy i myślę, że nie po raz ostatni, stoją w obronie podatnika.
No, to proszę bardzo.
I tak, już mamy,
tak trzymajmy właśnie. No i dobra wiadomość też dla tych, którzy na przykład w celach turystycznych przyjechali do Słupska i mogą być pewni, że przez najbliższe miesiące bar Mleczny Poranek będzie otwarty.
Pewnie
można
tak.
Coś tam smacznego.
Natomiast
ceny doprawionego dodatku.
Ceny pewnie nieco wzrosną, bo domyślam się, bo
koszt obsługi prawnej?
Bo zgodnie, nie chodzi o obsługę prawną. Chodzi o to, że zgodnie z tym, co powiedział sąd, no jednak w świetle rozporządzenia Poranek nie miał prawa występować o dotację tylko na część produktów, ponieważ chodziło, tak jak powiedziałem, o całe potrawy, a nie o produkty. Więc też to nie jest tak, że hura wygrał bar ze złym urzędem, tylko każda ze stron miała swoją rację w tym przypadku i myślę, że warto o tym pamiętać. Tylko w tym konkretnym przypadku po prostu organ wprowadził podatnika w błąd i to tyle.
I jedna rzecz, że to jest nieprawomocna chyba decyzja Sądu Wojewódzkiego Warszawskiego, tak, i fiskalizm zapowiedział odwołanie się od tej decyzji. Skończmy na razie. Na koniec chciałem panu zapytać, czy jesteście użytkownikami Facebooka zapewne?
Tak. Ja tak.
Mikołaj, tak. Pan doktor Marcin.
Owszem.
Czy zauważyli panowie...
Mam na Facebooku.
No właśnie, ale nie zauważyłem tutaj nie zauważyłem jakichś zmian kolorystycznych, jeżeli chodzi o panów profile, czyli pana profesora Sławomira, profil w dalszym ciągu, co ciekawe, różowy, taki kolorowy, tak to nazwijmy. Mikołaj, zwykłe
chodzi
zdjęcie.
Chodzi o eksperyment.
Chodzi o te filtry nakładane na zdjęcia profilowe, które
prowadzone
mówią o jakby...
środowiska LGBT, czyli to
powiedzmy sobie po wyroku sądu w Stanach Zjednoczonych, uznających za możliwe małżeństwa jednopłciowe. No,
we wszystkich Stanach.
Stworzyła się taka wojna także w polskim, można powiedzieć,
wojna,
Facebooku.
Panie redaktorze.
Niektórzy zakładają sobie tęczowe takie filtry, jak to się mówi, na swoje zdjęcia profilowe, a inni zaczęli zakładać biało-czerwone.
Czyli nie wiem, czy panowie wiedzą, że taka możliwość istniała poprzez samo eko Facebooka i ujawniono, że prawdopodobnie była to bardzo sprytna, kolejna zresztą akcja testująca obieg informacji w sieci, na którą złapało się 20 kilka milionów osób. Chodzi o to, jak szybko i pod jakim wpływem podejmuje się decyzję o zmianie swojego zdjęcia profilowego i po drugie, jak długo utrzymuje się ta zmiana. Więc była to akcja, od której oczywiście oficjalnie Facebook się odcina, ale nieprzypadkowo to właśnie tam można było sobie wykonać tego typu zmianę. No i znawcy od właśnie portali społecznościowych mówiąc, że była to sprytna kolejna akcja tego typu, na którą wiele osób się po prostu dało nabrać. Bo to jest bezcenna informacja dotycząca obiegu informacji. Te wszystkie łańcuszki, które krążą, pomoc osobom, które nie istnieją, pokazują, znaczy dają firmom marketingowym informację bardzo ważną, dotyczącą właśnie tego, jak informacja krąży w sieci.
Czyli manipulacja.
W dużej mierze jest to manipulacja. Znaczy,
no, są różne narzędzia. Ja tu się zgodzę z panem doktorem, że to jest na pewno jedno z narzędzi marketingowych i badania dzisiejszej powiedzmy kultury, tak? I preferencji społecznych, światopoglądowych, przepraszam. Bo za tym pewnie będą szły dalej różne inne propozycje. To tak samo jak z komputerami. Określony adres IP wchodzi na określoną stronę, czegoś szuka i od tej pory ci, którzy byli na tej stronie, są zasypywani reklamami na przykład samochodów albo...
A byli się dziwią internet, a skąd wiedzieli, że ja szukam takich rzeczy?
Wyniki przeszukiwarki.
To taka debata, oczywiście można na to spojrzeć tak wąsko, technicznie, jako pewnego rodzaju badanie pewnych rozprzestrzeniania się pewnych informacji, no ale też można spojrzeć szerzej, jako pewną debatę, która się toczy też w przestrzeni publicznej dotyczącą faktycznie praw, które toczy się w Stanach, tak, bo to wcale też się jeszcze nie skończyło, która toczy się też w Polsce, tak, i moim zdaniem wiele z tych osób, które zdecydowały się na taką zmianę, w ten sposób postanowiło wyrazić też swoje zdanie, jeśli chodzi o to prawo, które obowiązuje w Polsce.
No tak, w Europie 8 państw ma podobne ustawodawstwo jak Stany, to są z reguły skandynawskie i Beneluksy. Z tego co wiemy, od 17 roku Finlandia przystąpi do tych, czyli będzie 9 państw. Ja uważam, że to jest bardzo istotny wątek. Uważam, że tego się nie zatrzyma. Zmiany światopoglądowe następują dynamicznie i sądzę, że to jest taki znak czasu.
Ale pan profesor nie nałożył filtra na
nie nałożyłem, na bo nie jestem za tym takim pędem w jedną stronę.
A może wyczuł pan, że to jednak marketing za tym stoi?
Jedno zdanie. W Stanach ta decyzja była podjęta większością 5-4. Tam była burzliwa dyskusja na ten temat. W Polsce ona się w ogóle nie przybiła do publicznego obiegu. Dlatego ja proponuję państwu z tego, co się zawsze staram zachęcić do studiowania prawa konstytucyjnego. Proszę zapoznać się z uzasadnieniem do tego wyroku i z ogromnymi wątpliwościami, które narosły wokół faktu, że tak naprawdę tam była walka pomiędzy republikańskimi, upraszczając, demokratycznymi sędziami.
Ale tak, zaczęło, nie była to decyzja pyta o to, jak to
5-4.
Znowu głos rozsądku doktora Wiszowatego, którego za to możemy śmiało my tutaj mężczyźni powiedzieć, kochamy za ten jego taki...
Proszę nie zmieniać na ten człowiek.
Doktor Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz redaktor Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, także redakcja z Gdańska. Marek Kresiński, dziękuję bardzo, do usłyszenia.